Dzień dobry, dzisiaj naszym gościem jest radny Ireneusz Dzienisiewicz z klubu Łącz Nas Ełk. Witamy.
Dzień dobry Państwu.
A spotykamy się, bo chcemy skorzystać z Pana dociekliwości zbierania informacji w sprawie, która z pewnością interesuje tysiące Ełczan, zresztą nie tylko Ełczan, także mieszkańców siedlisk i innych okolicznych miejscowości, a chodzi o smród, od którego teraz miasto jest wolne. Właściwie nie wiadomo, czy jest wolne. Miało być wolne, ale czy wolne jest, to tak nie do końca wiadomo. Pan wie, czy jest wolne?
Doświadczenie ostatnich kilkudziesięciu godzin pokazują, że chyba jednak nie. O rozgłoszeń od mieszkańców siedlisk z osiedla Tuwima, troszeczkę z osiedla Północ 2, więc już widać, że temat smrodu nie zniknął i obawiam się, że nie zniknie. Na pewno sprzyja obecnie aura temu, te chłody, aura sprzyja temu, że smrodu jest mniej, ale nie ma go zlikwidowanego w ogóle. I tak jak powiedziałem, obawiam się, że ten problem przez wiele, wiele lat nie zniknie.
Ełczanie mieli wrażenie, że od kilku tygodni no, tego brzydkiego zapachu, z którego emitentem jest wysypisko, w siedliskach nie ma. Spółka Ekomazury podjęła szereg działań i inwestycji antyodorowych i zatrudniła również agencję PR-owską. Cel tych inwestycji to walka z odorem. Cel zatrudnienia agencji PR-owskiej, jak domyślamy się, to lepsza komunikacja z mieszkańcami. Na ile pana zdaniem to wszystko działa?
No to jest przykład mojej ocenie marnowania publicznych, naszych pieniędzy. Agencja PR-owska ma ocieplić wizerunek, ma ratować sytuację firmy, która jest, jeżeli chodzi o ceny społeczne, na samym dnie, chyba niżej już być nie można. Zamiast zatrudniać agencję PR-owską, zamiast wydawać na nią pieniądze, warto po prostu być szczerym i transparentnym. I z tą szczerością, z tą transparentnością mamy ogromny problem. Od sierpnia, września czekam już na odpowiedzi, chociażby na takie pytanie, jak ile kosztuje tak naprawdę ta agencja PR-owska.
Od września pan czeka?
Tak, oczywiście. Ja już nawet zwróciłem się do szefa Związku Międzygminnego, Dariusza Wasilewskiego, szefa zarządu związku. On też nie uzyskał odpowiedzi. Już nawet napisałem do prezydenta, do ludzi, którzy są, można powiedzieć, właścicielami Ekomazur. I okazuje się, że wciąż nie mam odpowiedzi. Czekam, czekam i czekam na taką bohoskę. Tam też zwróciłem się na przykład z pytaniem na początku listopada o to, czy prezes dostał na ten rok jakąkolwiek podwyżkę. Nie ma odpowiedzi. A przecież to jest informacja, która i tak w czerwcu wyjdzie na światło dzienne w sprawozdaniu, które ukaże się w KRS-ie. Zwróciłem się też na początku listopada, dziś jest 10, 11 dzień grudnia. Zwróciłem się...
Dziś 12.
12, przepraszam, dokładnie. Zwróciłem się o informację na temat księgowania, do którego to księgowania zobowiązana jest firma Ekomazury, w oparciu o które to księgowanie można było wyszczególnić, ile tak naprawdę przychodzi, czy tak naprawdę strumień zewnętrzny jest dla nas korzystny. Też czekam, nie ma odpowiedzi. Mijają terminy, już dawno przekroczone są wszelkie terminy. Tych odpowiedzi nie tylko nie dostaję ja jako radny. Nie dostają ich nawet włodarze, nie dostaje ich szef zarządu związku. Nie ma transparentności, nie ma współpracy. To, co się w tej chwili dzieje, to już określa słowo kpina. I agencja PR-owska tego nie przykryje.
Ekomazury są po kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie. Zapoznał się pan z tym protokołem?
Mam aż 3 protokoły. 2 z WIOŚ-u i 1 przygotowany przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. W ogóle chcę powiedzieć, że to, co zrobił WIOŚ, to naprawdę tytaniczna, gigantyczna praca.
Trzy miesiące kontroli.
3 miesiące kontroli. 15 osób zaangażowanych w kontrolę. Łącznie z badaniem dronem przeprowadzonym nad składowiskiem. Ten protokół to jest gigantyczna wiedza, którą WIOŚ swoimi działaniami przekazuje nam, mieszkańcom. Niestety, Ekomazury nam to utrudniają. Protokół jest poddany sporej cenzurze. Jest ograniczony, ponieważ Ekomazury wystąpiły z wnioskiem o ograniczenie części treści i do czasu rozstrzygnięcia tych wszystkich procedur nie możemy dostać pełnej wersji protokołu. To, co udostępnił nam WIOŚ, i tak jest dokumentem wstrząsającym. Dowiadujemy się naprawdę bardzo złych rzeczy na temat Ekomazur, ale ta cenzura To jest też nawiązanie do tego, co, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. To jest kompletny brak transparentności. Proszę sobie wyobrazić, że ci sami właściciele, czyli związek międzygminny, szef związku międzygminnego, gdy dostają pytania publicznie ode mnie, czy mają nieocenzurowaną wersję protokołu, oni również tego nie mają. To jest niesamowite. Nawet właściciel nie otrzymuje informacji od swojego pracownika.
No właśnie, bo może słuchacze nie zdają sobie z tego sprawy. My również otrzymaliśmy ten protokół. Protokół ma treść, część tego protokołu jest zaczerniona. Po prostu nie widać liter, wyrazów. To są momentami... No,
całe strony.
Całe strony.
Tutaj kartkuje w tej chwili, to widzi pan, panie redaktorze, że to są bardzo istotne informacje.
Które my w tym momencie jeszcze nie wiemy, czy wynika to z jakichś tajemnic handlowych, czy z innych przyczyn. Na pewno będziemy do tego próbować dociekać, skąd właśnie nie ma tej pełnej treści, dlaczego zamiast wyrazów, liter i zdań są no, zamazane na czarno spore fragmenty. A ja mam takie pytanie. Pan występuje, zaprzęga swoją energię, czas po to, by smród do Ełku nie powrócił? Czy jest to w jakiejś części gra polityczna? Jeśli tak, to z kim pan gra i w co?
A, świetnie, że pan ruszył ten temat. To jest w ogóle, po pierwsze, moje działania to nie są działania jednego człowieka. Jest nas cała grupa. Marta Dąbrowska, Agata Tydman, Katarzyna Kunda, Tomasz Kłoczko, Karol Pieczyński, Krzysztof Wiloch, Andrzej Hasulak, Agnieszka Przeborowska. Oj, mogę tak wymieniać. Czyli radni, mieszkańcy, wszyscy działamy jako grupa. Mamy sporo osób nam życzliwych, ekspertów, to są prawnicy, ekonomiści, osoby, które nam pomagają przetworzyć te dokumenty, wspierają nas w działaniu. Więc pierwsza, zasadnicza sprawa, to nie jestem ja, to jest cała grupa ludzi. Natomiast ta narracja, że to jest gra polityczna, albo że to jest hejt, to jest taka współczesna forma właśnie takich gierek PR-owskich, próby odwrócenia uwagi od prawdziwego problemu. No bo jeżeli coś ma zabarwienie polityczne, to spada wiarygodność tego tematu. Bardzo fajnie jest obrzucić nas wszystkich działających błotem takim politycznym. A, to gierki polityczne, jakaś partia, jakaś organizacja się zawzięła. No nie. No przeszkadza nam ten smród. W moim mieszkaniu latem kilka nocy nie dało się spać. Mimo, że mieszkam w centrum miasta, więc mogę sobie wyobrazić, jaki koszmar przeżyli mieszkańcy Tuwima, czy to też Konieczek. Więc mamy problem, którego nie da się obrzucić politycznym błotem, nie da się nas nazwać hejterami, bo my po prostu cierpliwie, metodycznie pracujemy nad dokumentami przy wsparciu wielu osób i wcześniej czy później wszystkie informacje na ten temat opublikujemy.
Teraz musimy naszym słuchaczom zafundować powrót do przeszłości, ale do nie takiej dalekiej. Zanim powstało obecne wysypisko, powstał Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna. Po to, żeby to wysypisko sfinansować jego budowę. No i była decyzja. 16 gmin, 12 gmin i odpady z tych 12 gmin trafiają na wysypisko w siedliskach. Niedawno, stosunkowo niedawno, zmieniło się prawo, które dopuściło możliwość przyjmowania tak zwanego strumienia zewnętrznego, czyli odpadów spoza tych 12 gmin. Ten strumień zewnętrzny zaczął płynąć do wysypiska w siedliskach. Tylko teraz no, jest takie pytanie, czy ten strumień zewnętrzny był przyczyną odoru, czy przyczyna odoru jest inna i czy ktokolwiek zna odpowiedź na to pytanie?
Świetne dokumentów, też tych, o których dziś już rozmawiamy, kontroli WIOŚ-u, kontroli Urzędu Marszałkowskiego. Ja widzę dwa powody smrodu. Pierwszy to na pewno jest strumień zewnętrzny. O tym też mówił ekspert, że wzrost ilości odpadów na kwaterze wpływa na pogorszenie się warunków odorowych. Mówił to ekspert zatrudniony przez Ekomazury na spotkaniu w Ekomazurach, więc to jest pierwszy kierunek. Ale te dokumenty obnażają, w mojej ocenie, niekompetencje. Pokazują wiele niedociągnięć, wiele nieprawidłowości, które miały miejsce, nawet mają, bo ostatnie wymienione tutaj przykłady niekompetencji, niedociągnięć to są zdarzenia z października. Niewłaściwe przeprowadzanie tego całego procesu technologicznego, niewłaściwe składowanie stabilizatu, zanieczyszczenie wód, niewłaściwa gospodarka ściekowa. Wiele elementów złożyło się na to, że w naszym mieście, w okolicach, niestety, znakiem firmowym stał się smród.
No dobrze.
To nie jest tak, że można wskazać tylko i wyłącznie jedną przyczynę. Ta firma wymaga gruntownego przeorganizowania. Ja to określam nawet już tak brutalnie, trzęsienia ziemi. Ona musi się w całości zmienić. Natomiast strumień zewnętrzny, on jest troszeczkę demonizowany. Trudno się dziwić, bo wszystkim mieszkańcom, którzy cierpią z powodu smrodu, towarzyszą też jakieś emocje. Decyzja, właściwie nigdy nie zapadła decyzja. To w dokumentach nie ma. Formalnie decyzji podjętej zgodnie z kodeksem spółek handlowych, która to decyzja pozwalałaby na złożenie strumienia zewnętrznego. Jest stanowisko, ale nigdy nie zapadło to w formie uchwały. Nie ma czegoś takiego. A dostaliśmy, występowaliśmy o komplet dokumentów związanych z tym postępowaniem, więc nigdzie nie udało się takiego dokumentu znaleźć. I ten strumień zewnętrzny, on jest praktykowany przez wiele instalacji. Na tym strumieniu zewnętrznym można dorobić jakieś pieniądze, żeby nieco poprawić wynik finansowy spółki, a tym samym odciążyć mieszkańców od wyższych opłat. Niestety nasza spółka uczyniła ze strumienia zewnętrznego jedno z głównych źródeł dochodów. Jeżeli zwieziono do nas 32 tysiące ponad ton stabilizatu, czyli jakieś 1500 tirów wyładowanych stabilizatem, no to nie jest już działalność dodatkowa uzupełniająca. Jeżeli w 2023 roku tak szybko zapełniano kwaterę, że jeżeli by utrzymać to tempo przez następnych 5 lat, to ona zostałaby pod względem masy zapchana już do końca i nie można by jej było użytkować, albo najprawdopodobniej nie można by już było jej użytkować, to pokazuje, że w tej firmie priorytetem stało się zarabianie na czymś, co jest z zewnątrz, a nie to, do czego firma została powołana, czyli do obsługi 12 gmin, o których pan mówił.
Ale patrząc dalej, to tak, co jest tańsze i bardziej opłacalne? Przyjmowanie strumienia zewnętrznego, które to przyjmowanie powoduje opłaty na, powiedzmy, stosunkowo niskim poziomie dla mieszkańców ze związku międzygminnego. Ale z drugiej strony przyjmowanie strumienia zewnętrznego wpływa na szybsze zapełnienie kwatery i przybliża nas do budowy nowego wysypiska gdzieś na terenie związku bądź spalarni odpadów. To co ostatecznie wyjdzie taniej?
Panie redaktorze, zacznę może od tego, że najważniejsze i najbardziej bezcenne jest nasze zdrowie i życie.
No bezpieczeństwo jest priorytetem.
To jest priorytet i należy w ogóle odpowiedzieć sobie na pytanie, na co stawiamy. Czy chcemy mieć czyste, zdrowe, świeże powietrze, czyste wody jeziora Sunowo, jeziora Łódzkiego, nieskażone gleby, czy chcemy pchać się w dziką pogoń za wynikiem finansowym, który jest bardzo mizerny. Strumień zewnętrzny, oczywiście całkowicie z wyłączeniem stabilizatu, zapomnijmy, stabilizat nie ma prawa z zewnątrz wjeżdżać do Ełku już nigdy więcej. Natomiast strumień zewnętrzny, czyli ten 20.03.01, czyli czarny worek, żółty worek i tak dalej, można by było przyjmować, ale na bardzo restrykcyjnych zasadach. W sposób taki, że ten strumień zewnętrzny bralibyśmy naprawdę po okazyjnych cenach, wykorzystując słabości innych instalacji, czyli podbijając cenę, bo już po prostu inne firmy nie mają wyboru i muszą do nas za tą wysoką cenę podesłać. No i to też powinno być w umiarkowanych albo możliwie jak najmniejszych ilościach ze względu na kwaterę, o której pan wspomniał. Bo jeżeli zapełnimy ją, to nowa kwatera będzie kosztować ile? 50, 80, może nawet 100 milionów. Gdzie ją zlokalizujemy? I ile czasu będzie trwało przygotowanie tej instalacji? To są tak naprawdę z wózka strumienia zewnętrznego to jest korzyść na dziś, tu i teraz. To jest krótkowzroczność, bo wynik finansowy jest marny. Pogarszamy przyszłość instalacji, którą mamy i być może niedługo jej nie będziemy mieli, jak tak dalej będzie wyglądało, czyli mówimy to o tym, co jest w Ekomazurach, ale przede wszystkim to jest ryzykowanie zdrowiem i życiem nas wszystkich.
Z pana informacji wynika, że na dzisiaj płynie do nas strumień zewnętrzny, czy nie?
Nie. 19 marca bieżącego roku wjechał ostatni strumień stabilizatu, ostatni transport stabilizatu, tak wynika z kart BDO, które mam ostatni chyba stan na któryś tam dzień października. I 31 lipca wjeżdżały ostatnie transporty strumienia zewnętrznego odpadów komunalnych z bodajże Kętrzyna. Od tego czasu nie wjeżdża do nas strumień zewnętrzny. I ci wspomniani przeze mnie mieszkańcy, te wszystkie osoby prowadzą bardzo intensywny nadzór nad ekomazurami. Współpracujemy z instytucjami różnego rodzaju, zaczynając właśnie wspomnianego WIOŚ-u, ale przez prokuratury, służby wszelkiego rodzaju. Jesteśmy bardzo zaangażowaną grupą ludzi i tak naprawdę każdego dnia monitorujemy, kto wjeżdża do Ekomazur.
Panie radny, dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.